Rozpoczynamy naszą przygodę z prędkością dźwięku 14 października 1947 roku, kiedy to amerykańskiemu pilotowi przypadł zaszczyt pilotowania eksperymentalnego samolotu Bell X-1. Samolot wyposażony w silnik rakietowy w niebiosa zaprowadził amerykański bombowiec B-29. Właściwe ciśnienie w kabinie pomagało otrzymać 12 butli z azotem, a sam kształt kadłuba X-1 wyglądał jak pocisk. Tego pamiętnego, chłodnego, październikowego poranka pilot, niejaki Charles Chuck Yeager, dzięki maszynie Bell X-1 osiągnął prędkość 1126 km na godzinę. To pierwszy przypadek w historii, żeby udało się człowiekowi przekroczyć barierę dźwięku. Prosto z mostu zapraszam na prędkość dźwięku. Kiedy myślimy prędkość dźwięku, musimy przede wszystkim mieć na względzie materię, przez którą dźwięk usiłuje się przedrzeć. Konkretnie przyjrzeć się trzeba cząsteczkom tej materii. Skupmy się na cząsteczkach powietrza. Taka cząsteczka drży. To drżenie jest wywołane przez energię. Jedna cząsteczka tego powietrza przekazuje kolejnej cząsteczce tę energię, czyli to drżenie. I tak każda kolejna cząsteczka przekazuje następnej to drżenie tę energię i mamy efekt prędkości dźwięku. Ta prędkość zależy od dwóch czynników w głównej mierze. Po pierwsze, w przypadku ciał stałych zależy od tego, z jakimi cząsteczkami mamy do czynienia. Jeśli są to cząsteczki powietrza, to przyjmujemy, że to 340 metrów na sekundę. Są jednak ośrodki, w których dźwięk przenoszony jest o wiele szybciej. Ponad 6 razy szybciej rozchodzi się w ołowiu. Niemal 10-krotnie szybciej w lodzie. 17 razy szybciej w stali. Co może dziwić, ale najszybciej dźwięk rozchodzi się w diamentach. 18 tysięcy metrów na sekundę, czyli ponad 50 razy szybciej niż w powietrzu. Zatem możemy powiedzieć, że fale dźwiękowe przechodzą o wiele szybciej przez ciała stałe, aniżeli gazy. I stąd możemy przykładowo w pozycji stojącej nie usłyszeć nadjeżdżającego pociągu, ale w pozycji niemalże leżącej z uchem przyłożonym do torów już tak. Po drugie, w przypadku gazów i cieczy, prędkość zależy od tego, jaka jest temperatura. Rozpowszechniona jest informacja o tym, że prędkość światła wynosi 340 metrów na sekundę, czyli około 1225 km na godzinę. To oznacza, że generalnie rozpowszechniona jest informacja o prędkości światła pędzącego przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Czy różnica, powiedzmy, 80 stopni Celsjusza będzie dużą różnicą czy małą różnicą? Zależy, jak podejść do dużej różnicy. Przyjmijmy, że jeśli wyjdzie różnica ponad 10%, to powiemy, że to całkiem spora. Czyli jeśli nam wyjdzie różnica prędkości powyżej 120 km na godzinę, to powiemy, że jest całkiem spora różnica. Przy minus 40 stopniach mamy prędkość dźwięku na poziomie 1105 km na godzinę. Czyli wiemy, że wraz z obniżaniem się temperatury obniża się prędkość dźwięku. Przy 40 stopniach na plusie mamy do czynienia z prędkością na poziomie 1280 km na godzinę. Jaka nam wyszła różnica? 1280 odjąć 1105 mamy 175 km na godzinę. Wyszło nam więcej aniżeli założone 10%. Zatem 175 km na godzinę to dość dużo. W 2020 roku pod koniec września policja zatrzymała kierowcę na wlocie do Szczecina, gdzie miał na liczniku właśnie 175 km na godzinę. Stracił prawko na 3 miesiące, otrzymał za to w zamian mandat karny i 10 punktów. Ale wracajmy do prędkości dźwięku. Tylko nim do niego wrócimy, zadajmy sobie pytanie, czy jest jakiś ośrodek, w którym dźwięk się nie rozchodzi, gdzie drgania okazują się być niemożliwe. Jak się nad tym zastanowić, to na pewno w ośrodkach idealnie sztywnych, bo w nich drgania są niemożliwe. I jeszcze trzeba przytoczyć koniecznie próżnię. W próżni, skoro brakuje cząsteczek, czyli podstawowego nośnika tego dźwięku, to w nim trudno spodziewać się rozchodzenia się dźwięku. Następnie sobie zadajmy pytanie, jaka jest górna granica prędkości dźwięku. Wiemy, że dolną granicą jest przy bardzo niskiej temperaturze 1105 km na godzinę. Natomiast górny pułap, według naukowców z Uniwersytetu w Londynie, górna granica prędkości dźwięku wynosi 36 km na sekundę, czyli dwa razy więcej co prędkość rozchodzenia się dźwięku w diamencie. W tym momencie na pewno już czas najwyższy wspomnieć o liczbie Macha. Często słyszymy, jak jakiś samolot naddźwiękowy leciał z prędkością ileś tam machów, a warto sobie objaśnić. Liczba Macha wyraża stosunek czy relację między dwoma prędkościami. Weźmy sobie samolot lecący w powietrzu. Samolot leci ze swoją prędkością. A jak wiemy, samolot wydaje dźwięk. A jak wiemy, ten dźwięk ma swoją prędkość rozchodzenia się. Przecież przez cały film o tym w końcu mówimy. Zatem liczba Macha to stosunek tych dwóch prędkości, czyli prędkość obiektu w danym ośrodku do prędkości dźwięku w tym ośrodku. Czyli o jednym machu mówimy, kiedy lecący samolot osiąga prędkość równą prędkości rozchodzącego się dźwięku. Z początku filmu powiedzieliśmy sobie o tym pamiętnym dniu październikowym roku 1947, kiedy to maszyna Bell X-1 osiągnęła prędkość 1126 km na godzinę. Z tej prędkości musi wynikać, że tego październikowego poranka musiało być wyjątkowo mroźno. Tylko, że wielu z nas zadało sobie pytanie, a jakie maszyny osiągnęły prędkość dźwięku, a które ją pokonały? Zacznijmy od roku 1997, kiedy to przyszykowano wszystko do tego, by maszyna o nazwie Thrust SSC z dwoma turboodrzutowymi silnikami Rolls-Royce'a osiągnął prędkość 1228 km na godzinę, tym samym oficjalnie pokonując barierę dźwięku na kołach. A co ciekawe, miało to miejsce dokładnie 50 lat i jeden dzień po pamiętnym locie z tego mroźnego październikowego poranka. Jeszcze jedno. Przy okazji pokonywania bariery dźwięku, jak na przykład w przypadku samolotów naddźwiękowych, daje się słyszeć charakterystyczny boom. Taki huk. Odpowiedzialność za huk bierze na siebie grom dźwiękowy, a grom ten potrafi uszkadzać okna czy ściany budynków. Samolot lecący wywiera na otaczające powietrze ciśnienie i w momencie lotu z prędkością dźwięku powstaje widzialna bariera. Rozcięcie jej poprzez przyspieszenie tworzy falę i to falę uderzeniową. Zatem tak długo jak leci z taką prędkością samolot, tak długo będzie mu towarzyszyła rozchodząca się fala uderzeniowa. Ta fala uderzeniowa u nas w uszach powoduje zmiany ciśnienia, a te drgania odbieramy jako huk. W każdym razie Stany Zjednoczone w latach 50. XX wieku stworzyły bombowiec B-58 Hustler, między innymi z myślą o tym, by wykorzystać jego możliwości tworzenia fal uderzeniowej w trakcie lotu. W myśli twórców było, by samolot, lecąc z prędkością naddźwiękową tuż nad ziemią, dewastował falą uderzeniową ciągnące się pod nim tory kolejowe, czy dziesiątki kilometrów autostrady. Z oddali pokonywanie bariery dźwięku nie jest już takie dla nas ziemian straszne, choć sprawia spory dyskomfort. Stąd nie wolno samolotom lecieć z prędkością naddźwiękową nad gęsto zaludnionym terenem. I tak, bombowiec strategiczny B-58 Hustler operował w latach 60. XX wieku w amerykańskich siłach powietrznych. Potrafił lecieć z prędkością 2600 km na godzinę, czyli Mach 2,2. Następny na liście jest Lockheed SR-71 Blackbird, mogący lecieć z prędkością Mach 3,5, to samolot dalekiego zwiadu strategicznego. Mówią, że to najszybszy samolot kiedykolwiek wprowadzony do służby operacyjnej w siłach powietrznych. Był przypadek z roku 1986, kiedy to samolot po wykonaniu lotu zwiadowczego nad Libią chciał wrócić lecąc na terytorium Francji. Tylko że samolot nie uzyskał takiego pozwolenia, więc siły lotnicze francuskie wzbiły się w powietrze, żeby przechwycić jednostkę. Tylko problem był w tym, że francuskie myśliwce Mirage nie potrafiły go złapać, czy tym bardziej zmusić do lądowania. Kolejny samolot potrafił rozwinąć prędkość maksymalną Mach 6, North American X-15. Jest rakietowym samolotem doświadczalnym, dla niego nawet lot suborbitalny to nie problem. Samolotem tym leciał sam Neil Armstrong. W tym cacku przekroczenie pułapu 100 km to bułka z masłem. Kiedy człowiek sobie przerabia rzeczy wytworzone przez człowieka potrafiące pokonywać barierę dźwięku, jakoś utkwiło w głowie, że takie osiągnięcia to tylko mogą się pojawić ponad naszymi głowami. A to zwyczajnie nie tak do końca. Mach 8,5 osiągnięto bowiem na ziemi. W sensie, że nie w powietrzu, tylko na ziemi, a konkretnie na szynach. 10 325 km na godzinę, czyli Mach 8,5. Takim osiągnięciem mogą się poszczycić sanie rakietowe. Rekord ustanowiły jeszcze w 2003 roku w amerykańskiej bazie sił powietrznych na specjalnym torze długości, uwaga, 15 480 km. A wszystko po to, by testować fotele wyrzucane, czy żeby analizować, jaki wpływ na ludzi ma przeciążenie. Teraz przejdziemy do najszybszego samolotu świata. X-43 bowiem potrafi rozwinąć prędkość 11 300 km na godzinę, czyli Mach 9,6. Rekord ustanowiono pod koniec 2004 roku. Jest bezzałogowy. Jego napęd stanowi silnik strumieniowy o naddźwiękowej prędkości spalania. A spala tlen atmosferyczny. Waży tonę, mierzy 3,5 metra, a kiedy bombowiec B-52 wyniósł go na wysokość 12 km, ten puszczony w ciągu 10 sekund osiągnął tę prędkość 11 300 km na godzinę. Czwarte miejsce, czyli poza podium, a przy okazji zaznaczę, że to nie jest jakiś oficjalny ranking, to co po prostu postanowiłem ująć w materiale. Tak tylko mówię, żeby uspokoić tych co bardziej krewkich w komentarzach. 21 tysięcy km na godzinę. Mach ponad 17,5. Hypersonic Technology Vehicle 2, czyli hipersoniczny technologiczny wehikuł 2. To amerykański bezzałogowy aparat latający, szybując osiąga prędkość hipersoniczną. Aparat jest owocem amerykańskich rozmyślań z lat 60. XX wieku, kiedy to uważali, że szybciej i wyżej oznaczało lepiej i bardziej. Rozwijanie tej technologii ma doprowadzić do możliwości podróżowania w dowolny zakątek globu ziemskiego w ciągu niespełna 2 godzin. Trzecie miejsce zajmuje New Horizons, prędkość 84 tysiące km na godzinę, Mach 67. Tak jest, to już sonda kosmiczna. Jej celem było badanie Plutona wraz z jego księżycem, a odkryto dodatkowo 4 księżyce. Misja kosztowała $720 milionów, a lecąc nieopodal Jowisza, sonda wykorzystywała nieco grawitację tej planety, rozpędzając się właśnie do prędkości praktycznie 23 km na sekundę. Srebrny medal wędruje do Juno, 210 tysięcy km na godzinę, czyli Mach 167. A Juno to kolejna sonda kosmiczna. Tak się składa, że jest sztuczną satelitą Jowisza i ma za zadanie zrozumieć ewolucję tej planety. A osiągnięta prędkość jest wynikiem działania pola grawitacyjnego Jowisza. Czyli ponownie, Jowisz przyczynił się do wszystkiego, przy czym tym razem sonda osiągnęła prędkość nieco ponad 58 km na sekundę. Na pierwszym miejscu, dopiero w Wigilię Bożego Narodzenia 2024 roku co prawda, ale trafia osiągnąwszy 720 tysięcy km na godzinę, czyli ponad 575 Mach. Parker Solar Probe. Jeśli komukolwiek zdarzyło się jechać na niemieckim autobanie 200 km na godzinę, to chwała, że żyje. Ale Parker Solar Probe pod koniec 2024 roku osiąga prędkość 200 km, ale na sekundę. Sonda ta ma pomierzyć, co się da, wewnątrz korony słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej części atmosfery słonecznej. A że nam się spieszy z dowiedzeniem się, jak przyspiesza chociażby wiatr słoneczny, to stąd te 200 km na sekundę. I pomyśleć, że to jakieś 65 tysięcznych prędkości światła. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że nie było w zbyt szybkim tempie przedstawione. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, jeżeli nie, to w dół, jeżeli średnio, to w bok. No i zachęcam do dołączenia się do Discorda Widzowie Prosto, gdzie możemy sobie porozmawiać. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli z prędkością ilu machów. Napiszcie w komentarzach. To wtedy się spotkamy i widzimy kolejny film. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.